8 lipca w Everett Boeing zaprezentował pierwszy egzemplarz nowego samolotu pasażerskiego 787 nazwanego Dreamliner. W studio Radia Wisła gościmy pana inżyniera Tadeusza Prucia, który jest pracownikiem słynnego Boeinga. Witaj, Tadeusz.
Dobry wieczór.
Jak długo pracujesz dla tej firmy?
Dla tej firmy to już pracuję po raz kolejny, natomiast nad samym Dreamlinerem to kończę trzeci rok.
No właśnie, mamy tu całą redakcję w komplecie i jestem bardzo ciekawa, co koledzy macie do powiedzenia na temat tego samolotu albo o czym chcecie zapytać Tadeusza w związku z właśnie z tym samolotem.
Samolot ma być plastikowy. Czy nie należy się bać, że się rozpadnie?
Tupperware się rozpada prawdopodobnie, ale no to plastikowy to może nieco przesady w tym jest, bo rzeczywiście on ma 50% plastiku w konstrukcji, ale to jest plastik specjalny. To są tak zwane warstwy, czyli layers w różnym kierunku nakładane, żeby go wzmocnić, ten plastik. A w sumie to jest tylko około 50% tego plastiku, bo reszta to są metale typu aluminium, stal, tytanium, no i wyposażenie inne, które metalowe także może być.
Właściwie czym konkretnie zajmowałeś się przy budowie tego samolotu?
Od samego początku byłem członkiem zespołu, który konstruował skrzydła, w zasadzie tak zwany wing box, czyli konstrukcję nośną, czyli szkielet skrzydła, który składa się w zasadzie z tak zwanego dźwigaru przedniego, dźwigaru tylnego oraz żeberek, których jest w sumie 39.
Polska kupuje te samoloty, prawda?
Tak.
Ile kupuje Polska?
Chyba 8 Polska kupiła, ma jeszcze opcje, zdaje się, na 6 następnych.
I kiedy będą w Polsce pierwsze samoloty Dreamliner?
Pierwszy prawdopodobnie ma być dostarczony pod koniec września następnego roku.
No i Polska będzie pierwszą linią europejską, która będzie miała Dreamlinery, prawda?
Tak prawdopodobnie jest. Tak.
Pierwszą linią, która będzie latała nad Atlantykiem.
Podobno niektóre części do tego samolotu produkuje się również w Polsce.
No, czekałem na to pytanie i na to stwierdzenie w zasadzie, bo rzeczywiście tak jest. Są niektóre podzespoły, które są produkowane w Polsce. Może te, o których ty chciałeś mówić, Leszek, to prawdopodobnie są z innego samolotu, ale ciekawe. Ciekawe o tyle, że nawet niektórzy inżynierowie Boeinga, którzy zwiedzali zakłady, czy odwiedzali zakłady tych subkontraktorów w Polsce, byli na tyle zdziwieni, że jak można tak dobrej i wysokiej jakości części robić w garażu. Ale to były 737 podwozia.
No właśnie, przecież nie mogliśmy jeszcze nie do niedawna robić części nawet do Antonow czy Iłyszynów, nie do Iłów. I teraz nagle robimy część w Polsce do najlepszych samolotów na świecie.
To chyba dlatego, że większość zakładów, które w Polsce istnieją, lotniczych, które kiedyś istniały i były bardzo dobrze rozwinięte, zostały wykupione przez zachodnie firmy. Jest to Snecma, jest to Boeing, jest to General Electric. Także wiele z tych zakładów, które się rozpadły w Polsce, teraz należą do zakładów, znanych zakładów zachodnich.
No, Polska ma bardzo długie tradycje lotnicze i samoloty przed wojną polskie były bardzo cenione. Polska miała bardzo dobre na przykład samoloty wojskowe, tylko nie miała pieniędzy, żeby zakupić je dla siebie. To był zupełnie inny problem. No ja... Tradycje są, po prostu produkowała ich za mało, no ale to wiadomo, jak się produkuje w garażu, to niestety produkuje się tego trochę mniej.
Andrzej, Łoś, tak jest, że przypomnę, bombowiec polski Łoś nie był budowany w garażu. Był to w swoim czasie najlepszy samolot bombowy na świecie. Niestety nie starczyło czasu, żeby go do września 1939 roku zbudować.
Tak, zdaje się, było 6 tylko kupionych przez Wojska Lotnicze Polskie przed wojną. Tylko 6, a to były naprawdę najlepsze samoloty bombowe w ówczesnym czasie.
Ja chciałbym wrócić jeszcze do skrzydła, bo większość ludzi wie, włączając, wydaje mi się, naszych słuchaczy, że skrzydła są produkowane w Japonii, a tymczasem produkcja tych skrzydeł...
I tu jest niezłe nieporozumienie, bo do tej pory rzeczywiście żadna część skrzydła nie była produkowana poza Boeingiem, dlatego że to było tak zwane zadanie numer jeden zakładów, które produkują, zatrzymać skrzydła dla siebie. Faktem jest, że skrzydła do Dreamlinera są wykonywane w Japonii, ale cały proces projektowania tych samolotów był robiony w Boeingu, w Everett. Jedynie samo wykonanie będzie robione w Japonii. Z tym, że cały nadzór techniczny jest z Boeinga, czyli wszystkie autoryzowane części, wszystkie rzeczy są do skrzydła robione w Japonii, ale projektowane były w Everett.
No nie ma się czemu dziwić, skrzydło jest chyba dość ważną częścią samolotu. Chyba nawet patrzy, jak ono pracuje, wygina się raz w jedną stronę, raz w drugą, to jest to rzeczywiście kluczowy element. I faktycznie nigdy nie słyszałem, żeby na przykład skrzydło się odpadło czy pękło.
No, są przypadki, że skrzydło odpada tylko w momencie, kiedy samolot wpadnie w tak zwane nurkowanie i przekroczy albo dochodzi do prędkości dźwięku. To się zdarza.
To wtedy samolot odpada od skrzydeł.
Tak. Pasażerowie zostają na zewnątrz. A jest takie zjawisko, które właśnie polega na tym, że w momencie przekroczenia prędkości dźwięków następuje przesunięcie siły nośnej na skrzydle i w związku z tym samolot już nie wyjdzie z tego nurkowania.
Jest bardzo ciekawa koncepcja lotnictwa, która... Są w zasadzie dwie koncepcje. Boeinga, oparta na odrzutowcu średniego zasięgu i Airbusa, który postawił na ogromny jumbo jet, który będzie mógł pomieścić ponad 900 osób.
W szczególnych przypadkach tak. Natomiast nominalna wielkość tego samolotu jest zaprojektowana na około 555 pasażerów. To jest Airbus 380.
Z tym, że maksymalna ilość ludzi to będzie około 1000.
W jakim kraju? Tak. W Japonii chyba 1000 spokojnie używa.
No widzisz.
Nie w Chinach, nie w Chinach. Chińskie samoloty mają dość dużo miejsca na nogi i tam się 1000 osób nie zmieści. Bo...
Chińskie międzynarodowe czy chińskie?
Chińskie wewnętrzne. Tak? Sam sprawdzałem, byłem zaskoczony, że moje nogi się mieściły bez problemu.
Siedziałeś z podkurczonymi nogami, ale się nie przyznasz.
Czy wiesz, skąd się wzięła nazwa tego samolotu? Dlaczego Dreamliner?
Z tego co pamiętam, to prawdopodobnie był ogłoszony konkurs na nazwę i jakieś dzieci zdaje się wygrały z jakiejś szkoły, tu w okolicach Seattle.
To być może jest nawiązanie do tego dawnego plakatu lotu z tym chłopcem, który miał rozłożone ręce i lataj lotem.
Lataj lotem.
Niewykluczone. Ja natomiast chciałbym wrócić do właśnie 8 lipca, do osłonięcia, do uroczystości osłonięcia i pokazania światu tego wspaniałego przeszłościowego samolotu. I z przyjemnością muszę stwierdzić, że miałeś okazję jako tutaj jedyny polski inżynier z Seattle udzielić wywiadu polskiej trójce.
No faktem, to rzeczywiście miało miejsce, natomiast wywiad był zrobiony akurat dokładnie w dzień wyciągnięcia tego samolotu z hangaru. To było duże przeżycie w sumie, bo to pierwszy raz w moim życiu miałem okazję mówić tak oficjalnie o takich rzeczach, o takim samolocie. Natomiast ty zdaje się pytałeś o to, czy ten samolot i jego skrzydło jest plastikowe, czy jak ono było zbudowane? Czy to było inne pytanie?
Nie tyle. Wiesz, chodziło mi przede wszystkim o to, że skrzydła są montowane
tak.
W Japonii, niemniej jednak są projektowane tutaj w Stanach Zjednoczonych.
O tak, Boeing ma pełną autoryzację nad projektem tego samolotu, od początku do końca. Jedyne, co Boeing oddał za granicę, to było to, że wykonanie części do tego samolotu, do skrzydła i zmontowanie tego skrzydła było robione w Nagoya w Japonii, czyli przez Mitsubishi Heavy Industry. Natomiast w zasadzie wszystkie trzy przemysły japońskie, to znaczy wszystkie trzy duże zakłady lotnicze, to jest Mitsubishi, Kawasaki i Fuji, były związane z tym skrzydłem. I praktycznie końcowym producentem jest właśnie Mitsubishi, który dostarcza Dreamlifterem zestaw skrzydeł do Everett.
A jak ty widzisz montowanie części kadłuba? Bo tutaj właściwie pojawiły się artykuły jakieś na jakiś miesiąc, może na 6 tygodni przed odsłonięciem, że było jakieś pół cala różnicy między obwodem jednej części kadłuba a drugiej. Jak to w sumie jest?
To nie było tak dokładnie. Dokładnie to było w ten sposób, że rzeczywiście była pewne takie discrepancy, jak to się mówi, czyli niedociągnięcie przy montowaniu dwóch części kadłuba, czyli tych takich rur kadłubowych.
Pierścieni,
tak. A polegało to po prostu na tym, że jedna z tych części była nieco opadnięta. To polegało na tym, że po prostu Jeżeli opadła góra, no to w takim razie boki się odeszły na bok trochę. W związku z tym nie można było dopasować jednej części do drugiej, a to wystarczyło jedynie rozmontować zamocowania wewnętrzne i to bardzo ładnie pasuje. Dlatego, że to było wspólne narzędzie, czyli urządzenie, na którym były nawijane pasy materiału kompozytowego, także to nie mogło być różnicy tym. To musiało być dopasowane dokładnie, idealnie.
I tak się też stało. Czy ten samolot jest bezpieczniejszy niż wszystkie inne pozostałe?
Jest tak samo bezpieczny jak każdy inny, dlatego że zanim samolot zostanie dopuszczony do lotu, musi przejść wymagania, które są przez federalne biuro stosowane. W związku z tym każdy samolot, obojętnie czy on jest metalowy, czy plastikowy, musi mieć te same spełnione warunki, aby być dopuszczonym do lotu.
No ale jako plastikowy powinien być lżejszy, prawda?
Jako plastikowy powinien być lżejszy, absolutnie, bo plastik, jak sama nazwa wskazuje, powinien być lżejszy od metalu.
No a jest?
Obecny samolot, ten, który jest montowany w tej chwili, czyli samolot numer 1, nie jest lżejszy. Jest cięższy, między 2-3 tonami. A to z tego powodu, że po prostu założenia nie wyszły tak, jak miało być to pisane.
No to jaka jest w takim razie zaleta robienia samolotu z plastików?
Zaleta jest tylko taka, może nie tylko taka, zaleta jest taka przede wszystkim, że jest to nowa technologia i
no to chyba produkcja. Jest wada, bo jest niesprawdzona, prawda?
Może można by tak powiedzieć, że jest to wada, ale kiedy dojdziemy do produkcji samolotu na przykład 50 albo 100, to okaże się, że jest to zaleta, bo przede wszystkim w eksploatacji samolot plastikowy jest tańszy, o wiele tańszy.
A dlaczego?
Dlatego, że plastik, czyli kompozyt, praktycznie nie rdzewieje. Natomiast każdy samolot aluminiowy, czy jest to związany, czy jest to kadłub, czy jest to skrzydło, czy podwozie, zaczyna rdzewieć. I w tym przypadku, kiedy samolot nie rdzewieje, w postaci tego samolotu plastikowego, to jego maintenance, czy częstotliwość, kiedy on ma być przeglądany, jest po prostu dłuższa. W związku z tym koszty utrzymania tego samolotu są tańsze na długą metę.
Czym ten samolot w zasadzie różni się od tych
poprzednich metalowych? Tym się różni, że na przykład, żeby zmontować kadłub samolotu metalowego, to trzeba go montować z dziesiątkami tysięcy nitów, kawałków blachy, ram, które siedzą w środku, które utrzymują kształt tego kadłuba. Natomiast w przypadku tego samolotu, Dreamlinera, cała część, rura, która ma około kilku metrów długości, a może nawet 9 metrów długości w niektórych przypadkach, jest jednocześnie robiona razem z jej kształtem. W związku z tym, żeby zmontować go razem, wystarczy podłączyć te dwie konstrukcje do siebie i połączyć je razem.
Czy to nie spowoduje, że trening i przygotowanie pilotów do bezpiecznego pilotażu tego samolotu będzie dużo krótsze niż normalny czas?
Owszem, będzie krótsza, ale nie z tego powodu, że ją zastępuje samolot 767, tylko z tego powodu, że 787 będzie miał tak zwany glass cockpit, który jest podobny do 777, czyli najnowszego samolotu Boeing.
To jest ciekawe, czyżby to znaczyło, że Boeing przejął coś z Airbusa. Ja słyszałem kiedyś, że właśnie jedną z wielkich zalet Airbusa było, że ich samoloty mają wszystkie bardzo podobne kokpity, co zmniejsza koszty treningu pilotów. Natomiast samoloty Boeinga, każdy był nieco inny.
Z wyjątkiem, tak jak powiedziałem przed chwilą, że 787 będzie miał kokpit bardzo podobny do 777.
Czy możemy zatem zakładać, że samolot, o którym mówimy, jest zwiastunem nowej serii, nowej technologii w przyszłości i czy konkurencja będzie szła w tym kierunku, firmy takie jak Airbus? Czy jednym słowem, czy Polska zrobiła dobry interes?
No jest to pierwszy samolot z serii, bo to jest oczywiście rodzina samolotów 787, bo to jest tak zwana wersja 8, która będzie miała około 220 ton ciężaru i zawierać będzie do 250 pasażerów. Natomiast mówiąc o rodzinie, mam na myśli to, że będzie samolot mniejszy, tak zwana wersja trzecia, która będzie na krajowe linie lotnicze tylko i będzie wersja międzynarodowa. Także to jest seria samolotów, czyli rodzina samolotów. Natomiast jeżeli chodzi o technologię, to jest rzeczywiście rewolucyjna technologia i prawdopodobnie trend będzie w tym kierunku, żeby jeszcze zwiększyć zawartość kompozytów, czyli plastiku w samolotach.
No to kiedy będziemy latać tymi samolotami?
Możesz się wybrać do Polski w przyszłym roku. Lotem. Lataj lotem.
No to w takim razie
pod koniec roku.
Warto chyba przypomnieć, że tradycyjnie już i pewnie teraz też tak będzie, pierwszy samolot, każdy samolot odbierany przez linie lotnicze LOT, swój pierwszy lot czarterowy wykonuje na trasie Seattle-Warszawa. Zapraszamy naszych słuchaczy z Seattle do tego dogodnego połączenia.
Ja pozwolę sobie zauważyć, że wspomnieliśmy tutaj LOT, pomimo że nie mamy żadnych biznesowych powiązań z nimi i nie mamy ich reklamy. Także nie po... Tak. I ja bym jeszcze chciał, zakończyć tę naszą rozmowę z Tadeuszem następującym pytaniem. Czy jest to ósmy cud świata, czy dalej tylko marzenie?
To jest prawdopodobnie zrealizowane marzenie. Jeżeli wszystko okaże się tak, jak Boeing przypuszcza, to będzie to chyba jeden z najlepszych samolotów średniej klasy wyprodukowanych do tej pory. Dlatego, że w momencie wyciągnięcia go z hangaru, czyli 8 lipca 2007 roku, było ich sprzedanych 677.
Tadeusz, mam nadzieję, że nie będziesz miał nic przeciwko temu, jeśli za rok czy dwa, jak przelecimy się samolotem, zaprosimy Cię na jeszcze jeden wywiad, na jeszcze jedną rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za rozmowę.